To jest podcast Finanse bardzo osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 18 odcinku podcastu Finanse bardzo osobiste. Dzisiejszą audycję nagrywam dokładnie 13 lutego, więc z okazji jutrzejszych walentynek życzę Wam dużo miłości, radości, szczęścia, ogromnej satysfakcji z bycia razem i zapraszam do posłuchania nieco lżejszego odcinka podcastu niż zwykle, ale za to na temat, który budzi ogromne emocje, bo łączy w sobie siłę dwóch wielkich namiętności, czyli pieniędzy i miłości. Mówiąc krótko, finanse bardzo osobiste w najczystszej postaci, bo porozmawiamy o tym, jak skutecznie i mądrze dbać o finanse w związku, o tym, jak rozmawiać o finansach, tak żeby nie pourywać sobie głów, czym jest wspólność majątkowa i co z niej wynika, no i wreszcie konto, wspólne czy oddzielne, to są główne tematy, które w tym walentynkowym odcinku będę chciał poruszyć. Serdecznie zapraszam. Przygotowując się do dzisiejszego nagrania, zadałem Wam na Facebooku parę pytań na temat związków i pieniędzy. Pytałem m.in. o to, czy w ogóle rozmawiacie w związku, w swoich związkach o pieniądzach, o tym, które tematy najbardziej podnoszą Wam ciśnienie. No i pytałem też o radę, czy macie jakąś poradę dla osób, które zupełnie nie są w stanie na ten temat się dogadać. Pod tym postem pojawiło się dużo bardzo fajnych i ciekawych komentarzy. Antyutopia pisze od razu, mocno, prosto z mostu, intercyza, rozdzielność majątkowa, równy status finansowy to podstawa. Gosia pisze trochę inaczej. Myślę, że temat, który najbardziej podnosi ciśnienie, to rozrzutność partnera i nieoszczędzanie. Dlatego najlepiej mieć część pieniędzy wspólnych, a część swoich, tak żeby zachować niezależność. Natomiast humorzasty finansista pisze coś takiego. Ważne, żeby nie dzielić pieniędzy na moje i twoje. Może to doprowadzić do sytuacji z cyklu tak, to ja ci teraz pokażę, wydam wszystkie swoje na złość. Każdy wnosi do domowego budżetu tyle, ile może i powinien mieć równe prawo w decydowaniu i planowaniu wspólnych finansów. No właśnie, czy można pokusić się tutaj o stworzenie jakichś ogólnych, sprawdzających się w większości przypadków reguł albo zasad postępowania? Cóż, podejmę taką próbę, chociaż mam pełną świadomość, jak wielkim jest to wyzwaniem. No bo umówmy się, przecież ile związków, tyle metod. Jedne się sprawdzają, inne nie. Ale wszystkie, moim zdaniem, wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Budzą emocje. I zwykle to nie są raczej emocje zbyt przyjemne. W 2014 roku American Psychologist Association, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów, opublikowało badanie, z którego wynika, że, uwaga, 31% dorosłych Amerykanów żyjących w związkach przyznaje, że to pieniądze są główną przyczyną konfliktu w ich relacjach. Czyli co trzeci związek kłóci się o pieniądze i pieniądze są właśnie główną przyczyną tych konfliktów. W 2009 roku ukazało się też takie badanie pod tytułem Money is a topic of marital conflict, czyli pieniądze jako temat konfliktów w małżeństwie. I wynika z niego, że kłótnie o pieniądze w porównaniu z innymi kłótniami są po pierwsze znacznie bardziej intensywne, po drugie, wywołują głębsze problemy, no i częściej też pozostają nierozwiązane, zostawiając taką solidną rysę na związku. No i cóż, myślę, że każdy z Was, kto kiedykolwiek miał tę wątpliwą przyjemność pokłócić się na tematy związane z pieniędzmi ze swoją drugą połową, no na pewno potwierdzi te wszystkie rzeczy bez tych badań. Ja w każdym razie zdecydowanie potwierdzam, bo na etapie docierania się co najmniej kilka tego typu ostrych starć mi i mojej żonie też się zdarzyło. No a nawet teraz, kiedy już długo jesteśmy ze sobą, rozmowy o pieniądzach nie zawsze są proste i przyjemne. Zwykle są bardzo okej, no ale czasem krótkie spięcia też ciągle się zdarzają. Od razu zaznaczam, że siłą rzeczy część spraw, o których dzisiaj będę Wam opowiadał, no będzie miała charakter subiektywny. Ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężem, zakochanym po uszy w mojej Kasi, z którą w tym roku będziemy obchodzić 12. rocznicę ślubu. I przez tych 12 lat mieliśmy sporo czasu na to, żeby solidnie sobie wszystko ustalić, dotrzeć się. Mamy wspólność majątkową, O finanse dbamy razem i traktujemy je jak jedną wspólną pulę. Dlatego właśnie o takim wspólnym podejściu do finansów będzie mi mówić i opowiadać najłatwiej. O innych podejściach, które znam też dosyć dobrze, głównie ze współpracy z różnymi osobami, czy chociażby z rozmów ze znajomymi, no powiem siłą rzeczy trochę krócej. Dobra, przygotowałem dzisiaj 5 punktów, które moim zdaniem będą bardzo pomocne w poukładaniu, a na pewno w takim solidnym przemyśleniu sobie podejścia do tematu finansów w związku. Punkt pierwszy. Zrozumcie podejście partnera do pieniędzy. Od razu na wstępie szybkie wyjaśnienie. Będę używał zamiennie określenia partner, partnerka, mąż, żona. Nie zwracajcie na to uwagi, wstawcie sobie takie słowo, które we waszym przypadku najlepiej tutaj pasuje, ok? Dobra. Jeżeli twoja próba rozmowy z partnerem na temat pieniędzy zwykle kończy się tak, że jesteście na siebie na maksa wkurzeni, a jeden z was spędza potem noc na kanapie w salonie, to jeszcze nie jest koniec świata. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie, to gdzieś po drodze wyrobiliśmy w sobie konkretne, określone podejście do pieniędzy. Najczęściej wynosimy je z naszych domów, bo każdy z nas wywodzi się z innych rodzin. Mamy inne doświadczenia z pieniędzmi i możliwe są tutaj tysiące różnych kombinacji. No bo tak, on może być z bogatej rodziny, nigdy niczego mu nie brakowało, a ona z małej miejscowości, w której rodzice walczyli o każdy grosz. Albo inny scenariusz. Ona jest córką bogatego przedsiębiorcy i całe życie patrzyła się, jak jej ojciec podejmuje ryzyko. Natomiast on synem pary urzędników, dla których kluczowa była stabilizacja. No albo taki scenariusz, kiedy on jest z artystycznej rodziny, w portfelu ma totalny chaos, a ona pragmatyczka, córka księgowej i finansisty, wszystko elegancko poukładane. No nic dziwnego, że wobec tak różnych doświadczeń, no to również to nasze podejście do pieniędzy w związku może być całkowicie odmienne. I teraz, jeśli dodamy do tego takie klasyczne, stereotypowe spojrzenie na różnicę płci, na ten podział faceci, kobiety i pieniądze, no to otrzymujemy naprawdę niezłą mieszankę wybuchową. Te stereotypy na temat płci fajnie widać we waszych żartach i w komentarzach na Facebooku. Adam pisze na przykład krótko: brak żony równa się więcej pieniędzy. Mariusz pyta na przykład tak: to ja poproszę o radę, ile par butów sprawi, że kobieta powie: okej, mam już wystarczająco. Na szczęście Monika szybko mu na to odpowiada: niestety, dopóki ciągle produkowane są nowe modele butów, nie będzie takiej liczby. A Kasia dodaje, że jedynym ograniczeniem jest tutaj pojemność szafy. No i żarty żartami, ale poznanie i dobre zrozumienie podejścia naszego partnera do pieniędzy to jest naprawdę ważna sprawa, bo jak te różnice są duże, na przykład on jest bardzo rozrzutny, a ona oszczędna, albo on chce inwestować ostrożnie, a ona chce ryzykować całym majątkiem, no to niestety te napięcia na tle finansowym są nieuniknione, no i będą coraz bardziej narastać. A co jest dość ciekawe, przypomnijcie sobie taki czas, kiedy się poznawaliście. Zwykle jak poznaje się tę swoją ukochaną czy ukochanego, no to po jakimś czasie, z reguły dość szybko, zaczynamy snuć wspólne marzenia. Gdzie będziemy mieszkać, jak żyć, gdzie pracować, jak podróżować, ile mieć dzieci i tak dalej. Rozmawiamy otwarcie o wszystkim. Nawet o jakichś swoich dawnych związkach, tragicznych momentach w życiu. No nie ma tematu, którego nie moglibyśmy omówić. No może z wyjątkiem pieniędzy. Bo pieniądze to temat, który dla wielu osób jest zbyt ciężki, zbyt trudny, może zbyt wstydliwy, albo jak mówią niektórzy, zbyt przyziemny, jak na tak wzniosłe uczucie jak miłość. No bo przecież na początku wszystko jest proste. Jesteśmy zakochani, szczęśliwi, idealni, pieniądze nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Co tam, może być biednie, bylebyśmy byli razem, dopóki mamy naszą romantyczną miłość, niczego do szczęścia nam nie brakuje. No niestety świat to brutalne miejsce dla romantyków i takie zwykłe wyzwania dnia codziennego dość gwałtownie sprowadzają nas na ziemię i pokazują, że tu na ziemi pieniądze są bardzo ważne. I bez nich wielu wspólnych marzeń po prostu zrealizować się nie da. Dlatego jeżeli mamy wspólnie podejmować finansowe decyzje, a w każdym związku jest to nieuniknione, no to musimy naprawdę dokładnie poznać i zrozumieć podejście naszego partnera do pieniędzy. Czasami, kiedy rozmawiam na temat finansów z parami czy małżeństwami, to zadziwia mnie, że oni bardzo wielu rzeczy dowiadują się właśnie na takim naszym spotkaniu, w czasie takiej rozmowy. Żyją czasem ze sobą od lat, I każdy z nich zakłada, że druga strona myśli o finansach tak samo jak ona. A to jest jednak rzadkość. A różnice w podejściu do pieniędzy wcześniej czy później i tak wyjdą na jaw. Nie ma w ogóle szans, żeby to się nie stało. No i niestety, czasami to się objawia tak bardzo, bardzo boleśnie. Jak po kilku latach wspólnego życia okazuje się, że nasz ukochany zaciągał bez naszej wiedzy jakieś ogromne pożyczki, albo że jedynym ograniczeniem wydatków dla naszej ukochanej był fizyczny koniec limitu kredytowego na koncie. No dobra, tylko jak wyciągnąć z tego naszego ukochanego jego przekonania o pieniądzach? No mi się wydaje, że sposobów jest przynajmniej kilka. Ja byłem dość bezpośredni, więc po prostu przy okazji jakichś tam rozmów pytałem wprost, albo mówiłem, że ja chciałbym zostać zamożnym człowiekiem, a ty? Albo się pan podpytywałem, czy myślisz, że będziemy bogaci, jak tam sobie będziemy radzić finansowo. No i z perspektywy czasu te rozmowy wydają się no, śmieszne, ale one jednak tak odczarowują temat i sprawiają, że to rozmawianie o finansach staje się z czasem czymś najzwyklejszym na świecie, tak jak każdy inny temat. Na początku związku też przydaje się pilna obserwacja. No, wiadomo, że facet gdzieś tam szasta pieniędzmi na lewo i prawo, chce zaimponować swojej ukochanej, a to niekoniecznie musi być dla niej powód do radości, bo być może właśnie się zadłuża i z tymi długami, lada moment, przyjdzie jej się wkrótce zmierzyć. Dlatego jakaś taka propozycja typu słuchaj, szkoda pieniędzy na kolejny wypad do restauracji, chodź upichcimy coś razem i obserwowanie reakcji na jakieś takie propozycje oszczędzania czy rozsądnych decyzji finansowych, no to może być źródłem jakichś takich ciekawych informacji, a na pewno niezłym wstępem do rozmowy o pieniądzach. Podobno też, i mówię podobno, bo sam na sobie tego nie testowałem, ale być może niedługo będę testował na adoratorach moich córek, którzy nieuchronnie zaczną się pojawiać. Podobno dobrym pomysłem jest zapytanie partnera czy partnerki, czego o pieniądzach uczyli jego rodzice albo dziadkowie. To pytanie jest o tyle dobre, że nie pytamy wprost, tylko po prostu każdy zaczyna opowiadać trochę, że dziadek to mi mówił to i to, albo rodzice mnie uczyli tego i tego, po czym wcześniej czy później płynnie przechodzi do stwierdzenia w rodzaju, ale ja uważam, że jest inaczej, albo moim zdaniem tak właśnie dokładnie jest. Nie wiem, brzmi to ciekawie. To mi powiedziała jakaś osoba, która, nie pamiętam już nawet, chyba przy okazji jakiegoś szkolenia, jak sobie w kuluarach rozmawialiśmy. Na pewno przetestuję to już wkrótce. Z perspektywy czasu i własnych doświadczeń, ale także doświadczeń moich licznych rozmówców, wydaje się jednak, że chyba najlepszym pretekstem jest taka zwykła, normalna rozmowa o wspólnych celach i marzeniach. Bo kiedy te cele i marzenia już wybrzmią, no to wtedy trzeba zadać takie pytanie, jakich my zwykle nie zadajemy politykom. Czyli, no dobra, a skąd weźmiemy na to wszystko pieniądze? I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego punktu. A ten punkt drugi brzmi tak. Ustalcie wspólne cele, również finansowe. Słuchajcie, tak jak wspólnie marzymy sobie i rozmawiamy właśnie o tym, gdzie mieszkać, gdzie pracować, ile mieć dzieci, to tak samo trzeba otwarcie porozmawiać o swoich celach finansowych. Czyli ustalić, do czego my tak naprawdę będziemy dążyć pod względem finansowym. No bo wyobraź sobie taką sytuację, że on chce być bardzo bogaty, pragnie odpalać kolejne biznesy, jest gotów ryzykować całym rodzinnym majątkiem i w ogóle dla rozwoju firmy to bez mrugnięcia od razu zaciągnie kredyt pod zastaw własnego mieszkania. Tymczasem ją to bardzo stresuje. Ona marzy po prostu o finansowej stabilizacji, o spłaceniu kredytów, w ogóle nie porywa jej wizja posiadania milionów. I zamiast oglądać pieniądze na koncie, wolałaby oglądać tego swojego faceta w domu. I teraz cały problem polega często na tym, że nigdy nie przyszło im do głowy, żeby tak po prostu na spokojnie o tym porozmawiać. I często jest tak, że ludzie no niby są razem, ale tak naprawdę każdy realizuje swój własny, osobisty pomysł na życie i w ogóle nie zwraca uwagi na tę drugą połowę. Więcej, robią to w bardzo naprawdę dobrej wierze. Są święcie przekonani, że działają dla dobra rodziny. I bardzo często chłopaki mi opowiadają, że robię to dla żony i dzieci, a kobiety mówią, poświęcam się dla rodziny. No i pną się po szczeblach kariery, w swoich korporacjach, rozwijają własne biznesy, osiągają jakieś tam kolejne poziomy zamożności, licytują się często między sobą, kto robi więcej dla wspólnego dobra, a jednocześnie bardzo oddalają się od siebie. I po kilku latach takiej intensywnej, ciężkiej pracy dla dobra rodziny, wszystko, co ich tak naprawdę łączy, to są dzieci i czasem jeszcze wspólny kredyt hipoteczny. Dlatego właśnie moim zdaniem to wspólne określenie celów, na przykład, że dobra, teraz się sprężamy, robimy razem wszystko, żeby pozbyć się kredytów i pożyczek. Albo w tym roku pracujemy mniej, są już oszczędności, a my się prawie nie widzimy. Pojedźmy gdzieś sami, bez dzieci, na jakieś fajne wakacje. No, to są sprawy, o których trzeba po prostu otwarcie rozmawiać i nie zakładać, że nasz partner czy partnerka domyślą się tego. Ja jestem takim facetem, któremu trzeba po prostu jasno, prosto z mostu, jak krowie na rowie coś powiedzieć, żebym zrozumiał i zaczął działać. Żadne tam delikatne sugestie albo lekkie szturchnięcia czy sygnały, to w ogóle do mnie nie dociera. I moja Kasia już dobrze o tym wie, dlatego ona się nigdy nie czai, tylko mówi na przykład wprost. Jest weekend, a ty siedzisz jak głupi przed komputerem i pracujesz. Masz 10 minut na jego wyłączenie albo zrobię ci taką awanturę, że będziesz dochodził do siebie przez tydzień, albo jeszcze gorsze groźby tu się pojawiają. No i to jest dla mnie jasna komunikacja. A teraz pytanie. Kiedy rozmawiałeś ze swoją drugą połową o tym, co chcecie razem osiągnąć? Rozmawialiście otwarcie o tym, skąd weźmiecie na przykład pieniądze na realizację swoich marzeń? Jeżeli nie, no to właśnie nadszedł właściwy moment. To znaczy, może nie dzisiaj, może nie w walentynki, no ale potem już zdecydowanie tak. Dlatego teraz punkt trzeci. Jak rozmawiać o pieniądzach z partnerem? Od razu trzeba otwarcie powiedzieć, że to jest sztuka. I to sztuka trudna, bo jak napisał Arek w mailu, zawsze gdy zaczynamy rozmawiać o pieniądzach, nawet z najlepszymi intencjami, to zawsze ktoś kurczę kończy wkurzony. No i to często jest prawda. Pieniądze budzą emocje i łatwo wpakować się w kłótnie, chyba że przestrzega się paru zasad. I ja wam podsunę takie, które my gdzieś z Kasią wypracowaliśmy, przechodząc przez różne finansowe sytuacje. Od całkiem dobrego startu, przez mega zadłużenie, aż do dzisiejszego dnia, kiedy mogę spokojnie powiedzieć, że mamy pełne finansowe bezpieczeństwo pozwalające nam na naprawdę fajne, ciekawe i wygodne życie. No dobra, co to za zasady? Zasada pierwsza, nazwałem ją unikaj strzałów z biodra. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście westerny, to tam taki strzał, gdzie się nie celuje rewolwerem, tylko strzela od razu pistoletem po wyjęciu go z kabury, właśnie z biodra. On jest taki zaskakujący i niespodziewany. I tak właśnie często zaczynają się rozmowy, a raczej kłótnie o pieniądzach. Od króciutkich zaczepek, takich znowu za dużo wydałaś na kiecki, tak? Albo skąd wzięłaś pieniądze na kolejny gadżet? Albo po co ci kolejna para butów? To kosztuje. To jest właśnie, słuchajcie, taki niespodziewany strzał z biodra, po którym druga osoba dostaje kulkę między oczy i od razu, momentalnie skacze jej ciśnienie. To nie ma sensu. Niczego w ten sposób się nie załatwi, a za to kłótnia 100% gwarantowana. Dlatego właśnie, słuchajcie, zasada druga. Jak chcecie mieć dobrą rozmowę o finansach, no to umówcie się na nią z wyprzedzeniem. Serio, nie żartuję teraz. Umówcie się z własną żoną, z własnym mężem na rozmowę o kasie. Bo wtedy, zamiast przechodzić od razu do sedna, zaczynać rozmowę o finansach tak nie wiadomo skąd, z zaskoczenia, gdy nasz partner zupełnie się tego nie spodziewa i myśli o czymś innym, i zamiast mówić w ogóle, co nam ślina na język przyniesie, to zdecydowanie warto przygotować pod taką rozmowę grunt i dać szansę też tej naszej połówce przygotować się do tego mentalnie. Dlatego, wiecie, można powiedzieć spokojnie. Kochanie, chciałbym porozmawiać o naszej kasie. Wiesz, mam kilka pomysłów. O, to jest dobry tekst, nie? Bo nie, że mamy problem, tylko mam kilka pomysłów, chciałbym z tobą pogadać, tylko może nie dzisiaj. Dzisiaj jesteś zmęczona, zapracowana. Pogadajmy w sobotę po obiedzie. Dzieci pójdą sobie na dwór, a ja tam w godzinkę coś ci pokażę. A potem, i tutaj nam wchodzi bardzo fajna trzecia zasada, słuchajcie, zaplanujcie koniecznie potem coś przyjemnego. Te rozmowy o wspólnych finansach, no one nie są proste. Szczególnie te pierwsze rozmowy. Nawet jak rozmawia się spokojnie. Dlatego warto od razu się umówić, że po takiej rozmowie czeka nas coś fajnego, coś przyjemnego. Jakiś wieczorek filmowy, wyjście do kina czy teatru, wycieczka rowerowa, cokolwiek. Coś, co robicie razem, co sprawia wam przyjemność, to zdecydowanie zwiększa szansę na rozmowę w fajnej i miłej atmosferze. No i teraz zasada czwarta. Przygotuj się do rozmowy. Jeśli znacie mój blog, no to wiecie, że ja od kilku lat bardzo skrupulatnie prowadzę nasz domowy budżet. I naprawdę uważam, że on jest jednym z najlepszych narzędzi nie tylko do dbania o finanse w ogóle, ale do wspólnego planowania finansów również. Bo mając przed sobą budżet, nie rozmawia się o żadnych ogólnikach typu za mało oszczędzamy albo wydajesz za dużo na buty. Nie, tylko rozmawiamy o konkretnych pieniądzach i konkretnych kwotach. Mówimy, w zeszłym miesiącu wydaliśmy na ubrania o 300 zł więcej niż było w planie, a nie odłożyliśmy nic na wakacje, no to albo zmienimy pomysł na wycieczkę w tym roku, albo zmienimy nasze postępowanie i zaczniemy oszczędzać, prawda? Konkretna kwota, konkretny cel. Budżet otwiera też oczy na wiele spraw. No, faceci dowiadują się na przykład z niego, że utrzymanie dziecka kosztuje i że kobieta nie wydaje wszystkiego tylko na siebie. A z kolei kobiety dowiadują się, nie wiem, że przegląd samochodu nie jest za darmo, prawda? I że to nie jest jakiś kolejny wymysł jej męża. Rozmowa w oparciu o taki przygotowany budżet jest po prostu bardziej konstruktywna. I ona przybiera zupełnie inny wymiar, czasem prowadząc do bardzo fajnych sytuacji. Jola na przykład w komentarzu pod jednym z wpisów napisała tak. A kto wydaje więcej? Doszliśmy do wniosku, że utrzymanie, w cudzysłowie, kobiety wymaga jednak wyższych nakładów. Fryzjer, kosmetyki kolorowe, podkład, puder, kremy. Ustaliliśmy jednak, że i mój mąż na tym korzysta, więc na to idą pieniądze tam z wspólnego budżetu. W naszym przypadku, w przypadku moim i Kasi, to też tak naprawdę taka pierwsza, naprawdę konstruktywna rozmowa to odbyła się wtedy, kiedy usiadłem, zrobiłem nasz pierwszy solidny domowy budżet, wpisując konkretne kwoty i ile wydajemy na różne rzeczy. Policzyłem też, gdzie będziemy za rok, jak będziemy postępować z pieniędzmi w ten sposób, a co by było, gdybyśmy jednak zaczęli odkładać pieniądze. No i spotkaliśmy się po pracy, w kawiarni, na Ochocie i na spokojnie, na luzie zaczęliśmy po prostu rozmawiać. W końcu pozycja po pozycji szukać oszczędności i wtedy też ustaliliśmy, że pozbywamy się długów, że musimy zwiększyć zarobki, że każdy rozejrzy się w związku z tym za dodatkowymi możliwościami, że wakacje w tamtym roku będą skromniejsze, bo faktycznie trzeba będzie zacisnąć pasa. I ustaliliśmy też, że będziemy się częściej tak spotykać i przede wszystkim co wieczór razem spisywać wydatki, żeby widzieć, na co pieniądze nam uciekają. A wcześniej naprawdę trudno było się porozumieć. Zobaczcie też, co o budżecie w związku piszą czytelnicy bloga. Kicia napisała taki komentarz. Wspólne prowadzenie budżetu jest bardzo pożyteczne i zapewnia, że obie strony w związku są na tej samej stronie książki w zakresie wiedzy o stanie rodzinnych, partnerskich finansów. W moim przypadku wspólne prowadzenie budżetu miało jeszcze jedną zaletę. Przez lata mąż mi wmawiał, że to ja wydaję fortunę na ciuchy, podczas gdy on, biedaczek, idzie na zakupy tylko dwa razy w roku. Po kilku miesiącach prowadzenia budżetu okazało się, że wydaje mniej niż mąż. Ha, widzicie? Co dają cyferki? To może być taki moment oświecenia, taki moment pokazania, że rzeczywistość, a to co nam się wydaje, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Michał pisze coś takiego. Uważam, że świetnie pracuje się na Excelu. Jeśli jedna ze stron wydaje za dużo, to podstawą będzie prowadzenie budżetu domowego i planowanie wydatków. U nas rozwiązaliśmy to tak, że ja pilnuję Excela, a żona, jak tylko coś kupi, wrzuca mi w odpowiednie miejsce rachunek. I później, kiedy padają słowa, a mogę sobie kupić tu trzy kropki, zerkamy do Excela i jeśli mamy gdzie przesunąć, to nie ma problemu. Z tabelkami się nie dyskutuje. Nikt nikomu nie zarzuca złej woli w takiej sytuacji. No i dokładnie, to kolejny powód, dla którego warto po prostu rozmawiać na konkretach. Kinga zapytała mnie tak. Jak w możliwie łatwy i lekki sposób przejść przez temat finansów z moim chłopakiem? No i obawiam się, że na to recepty nie mam. Ja tam wychodzę z założenia, że dobre rzeczy często rodzą się w bólach, dlatego jedna czy nawet kilka ciężkich rozmów o finansach, a może nawet jakaś tam solidna kłótnia, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż brak komunikacji na ten temat, no i wszystkie związane z tym problemy. No dobra, ale czasami pojawia się jeszcze inny problem. Na przykład taki, że nasz mąż, żona, partner czy partnerka, pomimo naszych najszczerszych chęci, nie chce w ogóle słyszeć o rozmowie o pieniądzach, tak? Albo gdy zaczynamy mu mówić o oszczędzaniu, no to wychodzi z pokoju, nie chce w ogóle słuchać. Jak nakłonić do rozmowy naszą drugą połówkę, a jednocześnie uniknąć konfrontacji? Koleżanka podpowiedziała mi kiedyś, że ona nas swojemu facetowi wjeżdża po prostu na męską ambicję. Mówi: kochanie, jak się poznawaliśmy, obiecałeś, że zawsze będę przy tobie bezpieczna. A stan naszych finansów sprawia, że no sorry, ale nie czuję się bezpieczna, no to jak, misiaczku, zadbasz o mnie czy nie? Przekręcam oczywiście trochę przebieg tej rozmowy, ale przyznaję, że na mnie to by podziałało. Jak to, ja nie zadbam o moją żonę, o jej bezpieczeństwo, ależ zadbam. A inny sposób? No tutaj zareklamuję blog i książkę. Słuchajcie, podsuńcie swojej połówce artykuł z mojego bloga, na przykład będziesz biedny czy bogaty, sprawdź. Albo finanse osobiste według Kena i Barbie. I wtedy macie już temat do rozmowy i możecie zwalić wszystko na mnie. To samo z książką. Na szkoleniach czasami ludzie mówią mi, że przeczytali moją książkę, dali ją swojej połówce i momentalnie znaleźli się na tej samej stronie. Ta książka sprowadza do wspólnego mianownika, bo wtedy nie trzeba bronić swojej opinii, tylko mówić, co ten oszołom i wódź tam napisał. I od razu rozmowa jest prostsza. Dlatego zwalajcie wszystko na mnie, będzie dużo, dużo łatwiej. Zwróćcie uwagę, że do tej pory nie poruszałem w ogóle kwestii tego, czy powinno się mieć jedno wspólne połączone konto, czy dwa osobne. Też nie robiłem żadnych rozróżnień na to, czy żyje się w małżeństwie, mając wspólność majątkową, czy w związku nieformalnym, w którym każdy ma swój majątek. To dlatego, że moim zdaniem punkty takie jak zrozumcie podejście partnera do pieniędzy, ustalcie wspólne cele finansowe, rozmawiajcie w oparciu o konkretne liczby, one dotyczą każdego związku i moim zdaniem każdej sytuacji. Bez względu na to, ile kto zarabia, bez względu na to, czy macie wspólne konto, czy osobne, czy jest rozdzielność, czy nie ma, zakładam, że w związku działamy jak zespół. Jesteśmy razem, bo mamy wspólne cele, mamy wspólne marzenia i pomagamy je sobie zrealizować. A ponieważ do tego potrzebne są pieniądze, no to wspólnie ustalamy pewne zasady i tych zasad się trzymamy. I tak doszliśmy do punktu czwartego, punktu, który brzmi wspólne zaangażowanie i odpowiedzialność. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że w danym związku jedna osoba jest bardziej zaangażowana w dbanie o finanse. Ona ma podejście bardziej analityczne, nie wiem, lubi spisywać wydatki, dba o porządek, pilnuje rachunków. Jak się pewnie domyślacie, w naszej rodzinie to jestem ja. Dla drugiej osoby to jest spory komfort, no bo fajnie jak ktoś tam za nas wszystko robi, tylko że niestety to czasem prowadzi do sytuacji, w której zupełnie ta druga osoba wyłącza się z planowania domowych finansów. Nie? Czasami może słyszeliście takie rozmowy: no u nas o sprawy finansowe dba mój mąż, ja nie muszę się tym zajmować. Albo moja żona ma nad wszystkim pełną kontrolę, ja nie muszę się niczym martwić. Nawet nie wiem, gdzie mamy konto, wystarczy, że zarabiam, o resztę troszczy się ona. No nie, tak nie może być, słuchajcie. Jak macie takie podejście, to ono jest chore. To jest z całą pewnością bardzo wygodne, ale też krótkowzroczne i skrajnie nieodpowiedzialne. Jak twój mąż lubi robić te zestawienia w Excelu i wszystko wyliczać, super, pozwól mu na to, ale ty nie abdykuj. Nie pozbywaj się wpływu i odpowiedzialności za wasze wspólne finanse. Po pierwsze, twoje trzeźwe spojrzenie może bardzo pomóc w mądrzejszym zaplanowaniu wydatków, może zaowocować podjęciem lepszej decyzji inwestycyjnej. Co więcej, no jak twój mąż przegrywa kasę w kasynie albo wydaje ogromne sumy na swoje hobby, to też szybko się o tym dowiesz. Ale tak naprawdę chodzi też o coś znacznie bardziej ważnego. O twoje finansowe bezpieczeństwo. No bo co się stanie, jak twój partner, odpukać, zginie jutro w samochodowym wypadku, a ty zostaniesz z dziećmi bez żadnej wiedzy na temat tego, ile i gdzie macie pieniędzy, albo w którym banku jest wasze konto, w jakich aktywach ulokowane są inwestycje. Nie wiem, czy wiecie, ale miliardy, grube miliardy złotych leżą na kontach bankowych i te pieniądze należą do ludzi, którzy nagle odeszli, a ich rodziny nic o tym nie wiedzą i czasami muszą zmagać się z ogromnymi finansowymi problemami. Dlatego naprawdę tu nawet nie chodzi o żaden czarny scenariusz, tylko o zwykły, zdrowy rozsądek. Dlatego, kiedy mówię o wspólnym dbaniu o finanse, o tym, że warto robić to razem, to nie musi znaczyć porówno 50-50, w sensie, że w danym miesiącu budżet robi mąż, w kolejnym żona i tak dalej. No nie. Ale to musi oznaczać, że naprawdę oboje jesteście zaangażowani, oboje planujecie, że oboje macie też pełną świadomość, jak wyglądają finanse waszej rodziny. Że wszystkie kluczowe decyzje podejmujecie razem. I też bardzo ważna sprawa, że wspólnie bierzecie za nie odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność to jest słowo klucz, bo dzięki temu nie ma później zaskoczeń i pytań w rodzaju: O, a co to za kredyt? Albo jak to straciłeś 50% kapitału na giełdzie? Słuchajcie, kiedy decyzje podejmuje się wspólnie, to takich sytuacji po prostu nie ma. I wreszcie na zakończenie, punkt piąty, konto. Konto wspólne czy konta osobne? Dość często o to pytacie i powiem tak. Widziałem już wiele różnych modeli i chyba wszystkie można w zasadzie podzielić na dwie podstawowe grupy, na takie dwa bardzo wyraźne scenariusze. Pierwszy to jest wspólne konto i wspólne finanse, i drugi to są różne warianty oddzielnych kont i oddzielania swoich finansów. I kiedy i który wariant stosować? Od razu zaznaczę, że wyłączam z tego, co mówię, sytuacje nietypowe czy sytuacje ekstremalne, takie jak tocząca się egzekucja komornicza albo zbliżający się rozwód. No wtedy wiadomo, że ten majątek trzeba odpowiednio zabezpieczyć, podzielić i tak dalej. Tym się nie zajmujemy, to jest temat na zupełnie inną, osobną dla mnie dyskusję. Ale jak to może wyglądać w sytuacji zwykłego, normalnego związku? I w takiej sytuacji, moim zdaniem, linia podziału jest bardzo prosta. Bo tak, jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem, które łączy wspólność majątkowa, to moim zdaniem finanse warto połączyć i najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy jeden wspólny rachunek. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy nie ma wspólności majątkowej, kiedy mamy do czynienia z narzeczonymi, związkami nieformalnymi albo z małżeństwami z rozdzielnością majątkową, no to wtedy oczywiście finansów nie łączymy i rachunki też będą oddzielne, ewentualnie z jednym jakimś wspólnym, z którego będziemy pokrywać wydatki wspólne. Wygląda to oczywiście inaczej. Ale wrócę do tego pierwszego przypadku. W przypadku ciągle chyba najbardziej powszechnego w naszej kulturze, czyli małżeństwo z ustawową wspólnością majątkową. Na początek postaram się Wam w taki uproszczony sposób wyjaśnić, czym ta wspólność majątkowa w ogóle jest, bo wiele osób zupełnie tego nie rozumie. Otóż w przypadku wspólności majątkowej mamy do czynienia tak naprawdę z trzema odrębnymi majątkami. Jest majątek żony, jest majątek męża i jest majątek wspólny. Majątek żony to w skrócie wszystko to, co należało do niej przed ślubem. Czyli jeżeli wniosła do małżeństwa piękną biżuterię albo mieszkanie po babci, to te składniki majątku należą do niej również po zawarciu małżeństwa. Ona może śmiało powiedzieć: to są moje klejnoty rodzinne, Stasiu, łapy przy sobie. Analogicznie ma się sprawa z majątkiem męża. Jeżeli przed ślubem miał kupione obligacje skarbowe albo własny samochód, to po ślubie to również należy do niego. Jest wreszcie majątek wspólny, czyli taki, czyli w skrócie wszystkie przedmioty majątkowe, wszystkie składniki majątku kupione przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, czyli najczęściej właśnie po ślubie. I co tutaj się zalicza? Po pierwsze, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Czyli bez względu na to, ile zarabia mąż i ile zarabia żona, jak macie wspólność majątkową, to wszystkie zarobione pieniądze, bez względu na to, kto je zarabia, są wspólne. Także dyskusje na temat tego, ja zarabiam więcej, ty zarabiasz mniej, z prawnego punktu widzenia są dość jałowe. Do majątku wspólnego zalicza się też dochody z tego majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. I ta druga część jest ważna, bo wracając do przykładu mieszkania babci, które do związku wniosła żona. Jeżeli to mieszkanie będzie wynajęte, to mieszkanie cały czas jest własnością żony, ale już czynsz, który otrzymamy od najemcy, jest wspólny, bo to są dochody z majątku osobistego małżonka, ale już w trakcie trwania wspólności majątkowej osiągnięte. Co jeszcze? No, jak mąż na przykład założy lokatę bankową ze swoich oszczędności, które wniósł do małżeństwa, to zgodnie z prawem odsetki od tej lokaty wchodzą do majątku wspólnego, bo to jest dochód wygenerowany z majątku osobistego, ale już w trakcie trwania wspólności majątkowej. Jeżeli natomiast ktoś z małżonków otrzyma darowiznę albo spadek i tam będzie konkretnie napisane, że to jest dla niego, to one wejdą oczywiście do majątku osobistego danego małżonka. Także jak mąż odziedziczy dom po babci albo wujek da mu darowiznę na 100 tysięcy złotych, to te elementy będą należeć tylko do męża, nawet właśnie w trakcie trwania wspólności majątkowej. No, chyba że babcia w testamencie albo wujek w umowie darowizny napisze, że to nie dla niego, tylko dla was wspólnie. No dobra, czyli w uproszczeniu, wszystko to, co jest owocem waszej pracy i co wygenerowaliście z posiadanego kapitału, już będąc razem w ramach wspólności majątkowej, to wszystko jest wspólne. Okej, a co to znaczy wspólne? Ile to jest? To jest 50 na 50? To jest po połowie, a może to jest proporcjonalnie do zarobków? No nie, widzicie, w przypadku wspólności majątkowej nie ma żadnego odgórnie narzuconego ułamka. To wcale nie znaczy po połowie, to tym bardziej nie znaczy proporcjonalnie do zarobków. To znaczy, że 100% jest żony i 100% jest męża. Dopiero w razie separacji albo rozwodu sąd może zdecydować o podziale tego majątku wspólnego, no i wtedy ustali tam jakiś ułamek, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. To, na co chciałem wam jednak dzisiaj zwrócić uwagę, to to, że w przypadku wspólności majątkowej mówimy nie tylko o majątku, ale mówimy też o odpowiedzialności za długi. Bo chociaż w polskim prawie co do zasady żona nie odpowiada za długi męża, a mąż nie odpowiada za długi żony, jeżeli zostały one zaciągnięte bez zgody tego współmałżonka, no to jednak zasada ogólna zasadą ogólną, ale są w prawie wytrychy. Bo co prawda, jeżeli nasz partner zaciągnie bez naszej zgody kredyt czy pożyczkę i nie odda pieniędzy i dojdzie do egzekucji komorniczej, to owszem, komornik nie będzie mógł zaspokoić się ani z naszego majątku wspólnego, ani z naszego majątku osobistego, a jedynie z majątku osobistego naszego partnera, no ale może robić inne rzeczy. Może skutecznie pozbawić nas dochodu, dlatego że egzekucja może być prowadzona z zarobków, które przynosi do domu nasz partner. Powiem więcej, jest też taki przepis, który mówi, że jeżeli wierzyciel udowodni, że środki z kredytu czy pożyczki zostały przeznaczone na tak zwane sprawy związane ze zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny, to wtedy my będziemy też solidarnie odpowiadać za taki dług, tak jakby był zaciągnięty z naszą zgodą. Co więcej, bank może wystąpić do sądu o podział naszego majątku wspólnego. Czyli jak zabraknie majątku osobistego, sąd może wtedy się przychylić do takiej prośby banku i pach, podzielą nasz majątek wspólny i z tej części majątku wspólnego, która przypadnie naszemu partnerowi, też będzie mogła być prowadzona egzekucja. Słuchajcie, jak widzicie, wierzyciele potrafią się znakomicie zabezpieczyć i naprawdę skutecznie zadbać o swoje interesy niemal w każdej sytuacji. Dlatego po pierwsze, nie warto korzystać z długów, a po drugie, musicie mieć pełną jasność, co dzieje się we waszych wspólnych finansach. Myślę, że o wspólności majątkowej, o rozdzielności przygotuję osobny podcast. Na razie chodzi mi tylko o to, żebyście dobrze zrozumieli ogólną zasadę działania tej wspólności majątkowej. Bo poza takimi elementami jak miłość, jak wzajemne zaufanie, jak szczerość, jak otwarte rozmowy, jak wspólne planowanie finansów, to właśnie ten ustrój wspólności majątkowej jest dla mnie kolejnym, bardzo ważnym argumentem za tym, żeby mieć jedno wspólne konto. Konto, na którym każdy dokładnie widzi wszystkie operacje, dokładnie wie, co się dzieje, może w porę zareagować, jeżeli coś go niepokoi. No i takie konto daje też po prostu mnóstwo pretekstów do rozmowy, do pełnej harmonii w finansach. Ja wychodzę z prostego założenia. Skoro jesteśmy razem, skoro łączy nas ta ustawowa wspólność majątkowa, skoro razem realizujemy nasze wspólne cele finansowe, no to nasze finanse powinny być wspólne. Kropka. A czy inne sposoby się sprawdzą? Osobne konta, dwa oddzielne, jedno wspólne? Pewnie tak, ale moim zdaniem to wymaga znacznie większej, częstszej i trudniejszej komunikacji. A mówię to z własnego doświadczenia, bo kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, że ja miałem swoje konto, Kasia miała swoje, mieliśmy jedno wspólne. Wiecie co? Efekt był taki, że nikt nie był w stanie powiedzieć, jak tak naprawdę wyglądają nasze finanse. Nie mieliśmy oglądu całości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Niektórzy też podnoszą tutaj taki argument, że no to daje większą swobodę. No ale w jaki sposób wspólne konto może ograniczyć swobodę? Że co, że chcesz wydać na coś 200 i nie chcesz powiedzieć mężowi na co? No wielokrotnie to robimy, nie ma problemu. Mówimy, kochanie, chcę wydać 200 czy 500, nie mogę ci powiedzieć na co, ale potrzebuję takiej kwoty. No i okej, patrzymy tylko, czy takie pieniądze są w budżecie. Jeżeli są, to proszę, śmiało, bierz gotówą, płacisz, nie ma najmniejszego zupełnie problemu. I tak dobrnęliśmy do końca tych punktów, które dzisiaj chciałem wam z okazji tych walentynek pokazać. Krótkie podsumowanie, bo to był długi odcinek. Numer jeden. Zrozumcie, każdy z was ma zwykle odmienne podejście do finansów i warto je po pierwsze zrozumieć, a po drugie jednak znaleźć wspólny mianownik, bo bez tego zawsze będą konflikty. Numer dwa, w tym znalezieniu wspólnego mianownika bardzo pomoże Wam ustalenie wspólnych celów finansowych. Porozmawiajcie otwarcie, co chcecie osiągnąć, jeśli chodzi o zamożność Waszej rodziny i jak możecie sobie w tym pomóc. Po trzecie, rozmowy o finansach są trudne. Dlatego naprawdę warto je mądrze przygotować. Zamiast atakować partnera takim zaskakującym strzałem z biodra, umówcie się na konkretny termin takiej rozmowy. Nastawcie się do niej pozytywnie. Rozmawiajcie na konkretach, na liczbach w oparciu o domowy budżet, a potem zróbcie coś fajnego i przyjemnego. Po czwarte, nawet jeżeli jedno z Was prowadzi budżet i pilnuje rachunków, to druga osoba nie ma prawa abdykować. Musi się choć trochę zaangażować, żeby rozumieć, jak wygląda stan Waszych finansów, żeby mogła grać razem z Wami do jednej bramki, a w razie przykrych losowych zdarzeń wiedzieć najzwyczajniej w świecie, gdzie są oszczędności, gdzie są fundusze, gdzie są aktywa, gdzie są polisy itd. To jest konieczne dla Waszego finansowego bezpieczeństwa. No i po piąte, jeśli jesteście normalnym, rozmawiającym ze sobą, komunikującym się małżeństwem, któremu daleko do rozwodu, nikt was tam nie prowadzi wobec was egzekucji, żyjecie sobie w ustroju wspólności majątkowej, to moim zdaniem wspólne konto jest świetnym rozwiązaniem. A jeżeli nie macie wspólności majątkowej, wtedy majątki są odrębne, wtedy ustalenia są inne, wtedy konta też powinny być osobne. A na zakończenie przytoczę Wam jeszcze jeden, ostatni już dzisiaj komentarz z Facebooka. Komentarz od osoby, której małżeństwo trwa dwa razy dłużej niż moje. Ania napisała takie słowa. Jesteśmy z mężem razem 24 lata. Od początku wszystko było wspólne. Radości, smutki, pieniądze, a co ważniejsze także ich brak. Dzięki temu podejściu przetrwaliśmy utratę firmy i majątku. Ostatecznie pieniądze to tylko pieniądze, a to chyba ostatni poziom związku. My się o nie nie kłócimy. Pracujemy ramię w ramię, żeby wyjść z impasu. Dziś ja zarabiam więcej, jutro mój mąż będzie miał takie możliwości. We dwoje zawsze sobie poradzimy, bo pieniądze są środkiem, a nie celem. Zdaję sobie sprawę, że to nieco inne podejście, ale piszę o tym, bo moim zdaniem wiele razy pieniądze doprowadzają do rozpadu związku. Warto wtedy pamiętać, że wszystko jest do dogadania. A kasa? No cóż, to tylko kasa. Bardzo mądre słowa Ani, które tłumaczą na pewno, dlaczego ona i jej mąż są ze sobą tak długo i radzą sobie ze wszystkim. Z okazji walentynek życzę Wam, ale również sobie, takiego właśnie zdrowego podejścia do pieniędzy i takiej umiejętności osadzenia ich w naszym codziennym życiu. Jeszcze raz życzę Wam walentynkowo mnóstwo miłości, radości, wspólnego szczęścia, a pieniądze niech będą dla Was prostym tematem. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas na wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na blog. Trzymajcie się. Cześć.